Witam Was znowu nad dziejami apostolskimi. Jesteśmy w bardzo gorącym czasie Kościoła, właśnie w trakcie zesłania Ducha Świętego. Opisaliśmy, przeczytaliśmy już opis tego zdarzenia w tej warstwie zewnętrznej, czyli co się wydarzyło. Dzisiaj przejdziemy do już interpretacji, kiedy ci ludzie przestraszeni mówią, co się stało, co to znaczy. Inni się wyśmiewają, pewnie to banda pijaków, jakichś świrusów się zebrała. Wtedy wchodzą apostołowie, wtedy zaczyna mówić apostoł Piotr. Za chwilę do tego przejdziemy, ale na początek, jak zwykle, kilka słów od Was ku zachęcie.
Konrad, od dłuższego czasu byłem trochę na bakier ze Słowem Bożym. Podchodziłem trochę do tego leniwie i nie widziałem żadnych rezultatów. Wasze codzienne nadawanie, a zwłaszcza programy Biblia w czasie zarazy, przybyło mi z pomocą. Człowiek, gdy z dnia na dzień oddala się od Boga, rozpada się od wewnątrz. Z waszymi wieczornymi seansami i niedzielnymi seansami odnajduję na powrót spokój. Dziękuję za waszą codzienną pracę i trud, jaki wykonujecie.
Dzięki za te słowa. Dla nas też to była, że tak powiem, nowa jakość w naszym życiu. Codzienne, całego Kościoła, spotykanie się nad Słowem Bożym na wspólnej, choć krótkiej, ale jednak modlitwie, też na łączeniach, na komunikatorach, to było coś nowego. To przypomniało mi ten czas, który będziemy zaraz widzieć w Dziejach Apostolskich, gdzie Kościół rzeczywiście codziennie się spotykał. Ale to, co powiedziałeś, pokazuje też, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Kiedyś jeszcze w ruchu oazowym korzystaliśmy z takiej książeczki Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? I tam na samym końcu jest taki piękny obraz pokazany, że żagwie złożone razem w jedno ognisko płoną jasnym płomieniem. Jeśli rozrzucić te żagwie i każda na wilgotnej ziemi się znajdzie, dość szybko ten płomień zacznie przygasać, a ona się tylko już żarzy. Także cieszę się, że tego doświadczyłeś. Mam nadzieję, że nie tylko ty, że wielu chrześcijan doświadczyło takiego nowego zapału, kiedy razem codziennie spotykamy się przy Jego Słowie.
Piotr Setkowicz, wiedział Duch Święty, kiedy zstąpić. Na Pięćdziesiątnicę Żydzi mieli obowiązek być w świątyni. Przybywali z całego świata. Setki tysięcy ludzi musiały widzieć, co się dzieje i słyszeć, co mówią apostołowie. Może nawet miliony.
I na pewno już nic nie mieli na swoją wymówkę, że nie wiedzą, o co chodzi, że nie słyszeli i tak dalej. Przypominam, że apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o każdym człowieku. Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Nie wzbraniaj się jakimś agnostycyzmem czy innymi dziwnymi wytłumaczeniami. Widzisz, jak cudownie jest świat stworzony. Jeśli tylko uczciwie się nad tym zastanowisz, stwierdzisz, że ktoś za tym stoi. A jeśli ktoś stoi za stworzeniem świata, no to stoi też za stworzeniem ciebie. A wtedy to już do ciebie należy pytanie, czego on od ciebie chce, jak go poznać i tak dalej. Jeśli nie zwrócisz się ku tym pytaniom, to on kiedyś zwróci się do ciebie i jasno ci powie, nie masz nic na swoją obronę. Tylko wtedy będzie za późno, dlatego my mówimy, dziś jeszcze zawołaj do Jezusa Chrystusa o zbawienie. On cię stworzył, on cię też odkupił, on cię zbawił. A teraz stoi u drzwi twojego serca i chce wejść, dać ci to wszystko. Chce zaoferować ci wieczność ze sobą w niebie. Tam już przygotował mieszkania. Chcesz? Możesz to odrzucić. Ale bardzo cię prosimy, rozważ tę ofertę i zaproś Jezusa, tak jak my. Czy jeszcze?
Jeszcze Vivaldi, odnośnie Zielonych Świąt. Na początku święto typowo rolnicze, później powiązano je z otrzymaniem przez Mojżesza kamiennych tablic w 50. dniu wyjścia z Egiptu.
Dzięki. Modlimy się i jedziemy dalej. Dzisiaj będziemy starać się znaleźć odpowiedź, co to się wydarzyło. Tak jak pytali Żydzi, którzy to widzieli. Ja się pomodlę. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi braćmi, że jesteśmy Twoimi współpracownikami, że Ty nam zleciłeś tą wielką pracę, że dałeś nam najpierw siebie, aby nas zbawić, że też przyszedł Duch Święty, aby nas prowadzić, dać nam moc do skutecznego świadectwa o Tobie. Dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy do tysięcy ludzi docierać, że dajesz tak niezwykły czas w historii Kościoła. Czas, że możemy jednego dnia za pomocą internetu z jednego miejsca na ziemi docierać do całego świata. Tego Kościół nigdy jeszcze nie miał. Prosimy Cię, żebyś dawał nam jeszcze więcej okazji do wykorzystania tego narzędzia, do zdobycia jeszcze jednego i tak, żeby się tysiące, szczególnie naszych rodaków, nazbierało przy Tobie, dla Ciebie i z Tobą na wieki. Amen. Dwunasty i trzynasty werset. Zdumieli z drugiego rozdziału. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Mówiliśmy, że były to obiektywne, wielkie wydarzenia. Pamiętamy, że w czasie śmierci Chrystusa, nie tak dawno, to też były dokładnie niezwykłe wydarzenia. Trzęsienia ziemi, wiecie, znaki na niebie, księżyc, zmarli wychodzili, nie? Jeszcze potężniejsze znaki, ale teraz znowu mamy podobną, analogiczną sytuację. Nikt z tych Żydów będących, tak jak tu nasz komentator mówił, prawdopodobnie dziesiątek, może setek tysięcy, może więcej, nie może powiedzieć, że nie widział czegoś niezwykłego. Wszyscy zadają sobie pytanie, co się stało? Część oczywiście już ma gotową odpowiedź. Młodym winem się upili, nie? Czyli tym, które jeszcze ma cukier, że jeszcze nie przerobione na alkohol. Tu nam nasz nauczyciel greki tłumaczył to wczoraj. Jedziemy. Dzisiaj na razie krótko, bo nie będziemy czytać całej mowy apostoła Piotra, ale zrobimy, że tak powiem, odpowiednie przygotowanie do właściwego zrozumienia tej mowy. Najpierw zobaczymy, co odpowiedział na te pytania apostoł Piotr, reprezentujący pozostałych apostołów. 14 werset. Na to powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Tu przerwiemy tym proroctwem, jak Bóg da. Zajmiemy się w czwartek, tak? Bo jutro, którędy do nieba. Warto, żebyśmy zobaczyli ten kontekst wystąpienia apostołów i żebyśmy zobaczyli główną treść. Bo zanim wejdziemy w szczegóły, werset po wersecie, główną treść odpowiedzi na pytanie, co tu się stało, bo takie jest pytanie tych wszystkich ludzi. Najpierw zobaczcie, że to nie apostoł Piotr mówi. To znaczy, on mówi, ale nie sam. Widzicie to? Piotr razem z pozostałymi apostołami. Ich stoi tam 12 na tym jakimś miejscu, gdzie ich widać i słychać. Pamiętacie, co mówiliśmy o tym znaczeniu tej dwunastki? O tym, że tych apostołów ma być 12, że to dla nich szczególna rola jest w Kościele przeznaczona. Nie? Pytaliście się, odpowiadałem na te pytania, czy te proroctwa dotyczące Ducha Świętego, kiedy przyjdzie, kiedy przypomni wam, kiedy nauczy, da zrozumienie i kiedy objawi rzeczy przyszłe, czy dotyczą się wszystkich chrześcijan, czy tylko apostołów? Odpowiedź oczywista. Tylko apostołów. Tu też mamy tych 12. Możemy zobaczyć szczególną rolę apostołów w liście do Efezjan. Otwórzmy sobie drugi rozdział listu do Efezjan. Nie wiem, czy mamy gotowy slajd. Powinniśmy mieć, ale mamy? Chyba z wczoraj go przygotowałem. To jest drugi rozdział, 19 werset. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. I tu uwaga. Zbudowani. Tu mówi do chrześcijan w Efezie. Nie? Ogólnie do chrześcijan. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czyli mamy przedstawiony Kościół jako budowlę. Co jest tym kamieniem, skałą, na której jest zbudowany? Według katolików jest to apostoł Piotr, według Biblii jest to Jezus Chrystus. No to już sobie sami wybierzcie. Kto jest kamieniem węgielnym? Skałą, na której stoi Kościół. Jezus Chrystus. Bez żadnego cienia wątpliwości interpretacyjnych. Ale potem jest coś takiego jak fundament. Czyli na tym pierwszym kamieniu, później się stawia trzy następne narożne, a potem buduje się takie podwaliny, fundament. To różne są techniki, nie będę w to wchodził, ale jest to coś, na czym spoczywa późniejsza cała budowla, a różni się od niej, nie jest kamieniem węgielnym, ale nie jest też zwykłym tym piętrem drugim, trzecim czy czwartym, nie? Zwykle to są cięższa jakaś konstrukcja, która nacisk całego domu musi wytrzymać. I tej konstrukcji nie powtarza się. Nie powtarza się tego fundamentu, że tak powiem, na drugim, trzecim, dziesiątym, którymś tam piętrze. Nie? On jest na samym dole. On jest, można powiedzieć, podstawą tego budynku. I zobaczcie, że tu mamy przedstawionych apostołów. Jako Jezus jest jeden, niepowtarzalny i on jest skałą. Później apostołowie są jako jeden i niepowtarzalny fundament. A dopiero potem jest budowla i tak dalej, i tak dalej. Na którym, 21 werset, na którym cała budowla, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Czyli później ta budowa cały czas idzie, ciągle trwa. Jeszcze dzisiaj trwa ta budowa. Ale kamień węgielny, skała, na której został posadowiony Kościół raz na zawsze i fundament raz na zawsze. To jest ta szczególna rola apostołów, którzy dali nam Pismo Święte, którzy napisali, kierowani Duchem Świętym, wszystkie księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu. Tu jeszcze jest ciekawa rzecz, że pojawiają się też prorocy. I gdzie się pojawiają? Przez okno wystaje jakiś prorok? Z dachu mu noga wylazła? Gdzie są prorocy w tym budynku? U zielonych to właśnie tak, jak powiedziałem. Noga tu wystaje, ciocia i tak dalej. A w Biblii prorocy są w fundamencie razem z apostołami. Możemy kiedyś to rozszerzyć, ale pamiętajcie o tej prostej obserwacji. Teraz zobaczcie, tych 12 staje. Zobaczcie, jest 120 ludzi, ale staje 12. I Piotr przemawia jako ich głos, nie jako swój głos, ale on reprezentuje ich wszystkich. I zobaczmy, co mówi. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie. Mieszkacie, ciekawe, tu możemy zobaczyć, Rafał, jesteś z nami, mówię do naszego nauczyciela greki, czy chodzi, mieszkacie w sensie, jesteście domownikami Jerozolimy, czy można to tłumaczyć, że przebywacie w Jerozolimie? Zobaczmy, 14.
Chodzi o tych, którzy mieszkają. Tutaj jest użyty imię słów, czyli wy wszyscy, którzy jesteście zamieszkujący, można by dosłownie powiedzieć.
Czyli to jest od słowa dom?
Tak.
No i teraz pytanie, czy tu właśnie, czy tych, którzy przyjechali na te święta, bo wiemy, że tu z kontekstu wiemy, że ich było bardzo dużo, tych, którzy przyjechali, nie? Bo tych Partów, Medów, tych Elamitów, tu wszystkichśmy wymieniali. Ja myślę, że chyba tu byśmy ich wsadzili, nie? Nie wiem, co myślisz?
Hmm. No, wydaje mi się, że raczej chodzi o tych, którzy zamieszkują na stałe. I tutaj jest taki problem, dlatego że w niektórych tłumaczeniach jest mężowie judzcy, którzy zamieszkujecie Jerozolimę, czyli tak jakby w zbiorze...
Do Jerozolimy mówił.
Tak, tak jakby wyróżniony był podzbiór tych, którzy mieszkają w Jerozolimie, albo można przetłumaczyć mężowie judzcy i wszyscy, którzy zamieszkują Jerozolimę, czyli można by to rozszerzyć wtedy, ale, ale chyba chodzi o tych, którzy na stałe mieszkają, nie, którzy przebywają tam ze względu na święto jedynie.
Mężowie judzcy, no to dla tych, którzy nie znają geografii Izraela, no to jest właśnie ta kraina tego plemienia Judy i jego stolicą, ale też i całego Izraela jest właśnie Jerozolima. Także każdy mieszkaniec, można powiedzieć, Jerozolimy, no jest też obywatelem Judei, nie? Można tak powiedzieć. Zostawmy ten temat, można to dłużej studiować. No, na pewno wiemy, że zebrali się ci przychodnie, te dziesiątki czy może setki tysięcy ludzi. Ja bym jednak optował za tę interpretacją w kierunku tego szerszego, że oni teraz mieszkają i w tym sensie do nich przemawia, ale możemy tu zostawić to do dalszych studiów. Co chce, żeby oni wiedzieli? Apostoł Piotr wraz z jedenastoma. Niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem najpierw prostuję hejt. Nie? Czyli zobaczcie, tu Duch Święty przyszedł i od razu hejterzy się uruchomili. Nie? Czyli jest prawda i jest fałsz. No to takie dla nas, no, taki wniosek, żebyśmy, takie pocieszenie, żebyśmy się nie dziwili. Że zobaczcie, Bóg, Duch Święty zstąpił, a już banda jełopów wykrzykuje, że to banda pijaków jest. Nie? Także jeśli przeciwko nam jakieś no, mniej mądre osoby wykrzykują różne rzeczy, to nie, mówię to też do siebie, nie powinniśmy się tym bulwersować, tylko traktować to jako oczywistą oczywistość. Nie? Jeśli Jezus mówi, jeśli mnie Belzebubem nazywali, noż to jak mają i was nie nazywać, nie? To mamy też słowa Jezusa na potwierdzenie tego, no ale pokazuje, że on tu prostuje hejt, który od razu się pojawił, gdy tylko Kościół zaistniał wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie. Gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Trzecia godzina dnia to która to będzie? Dziewiąta rano? Czy która jaka? Jakby to tam przeliczyć? Słucham?
Na sześciu chyba się wydaje.
Nie, oni... Szósta rano chyba jest jako pierwsza, tak? Czy nie? Iwan, jak to tam się liczy w tym Izraelu? Ktoś wie? Piotrze? Piotr Setkowicz.
Ja z tego co wiem, no to siódma to jest pierwsza, ósma, druga, dziewiąta, trzecia.
No dobrześmy trafili. Znaczy rano, nie? Znaczy mają rano, bo to gdzieś mniej więcej tam od świtu się liczy, no to mówię, gdzież kto by pomyślał, gdzie o dziewiątej rano już pijanych, nie? Patrz, nie był w Polsce. No ale Żydzi muszą być w czymś gorsi od Polaków, no. On takich rzeczy nie widział, tłumaczy im to jako argument. W Polsce nie byłby to żaden argument. Ja często rano widzę jakichś takich wczorajszych normalnie, a nie wiem, czy oni już wyszli, czy dopiero idą, ale często takie widoczki, szczególnie gdzieś, że tak powiem, mniej zurbanizowanych terenach się widzi. No ale dobra, mówi, że to nie pijani. I 16 werset, kluczowy. Ale tutaj jest to, czyli wydarzyło się to, co było zapowiedziane. Tu wydarzyło się to, co było zapowiedziane. Gdzie? W Starym Przymierzu. W Starym Testamencie. Powołuje się tu na jednego proroka, na proroka Joela. Na nim zbudował to pierwsze kazanie ewangelizacyjne. Ale ja wam zaraz pokażę, że inny z apostołów powoła się na inne proroctwo. Dlatego mówimy, to zostało zapowiedziane w Starym Testamencie. Zapraszam was, tych, których ten temat zafrapował, zaintrygował. Jak to w Starym Testamencie zapisane o tym, co się tu wydarzyło w Kościele? No tak, tak. na wykłady naszego żydowskiego z kolei przyjaciela, który był u nas, ile to w zeszłym roku, czy już w zeszłym roku. Mieliśmy nawet ewangelizację w synagodze, wyobraźcie sobie, Żyd w synagodze po polsku do Polaków. Tak się to działo, taki bardzo krótki wycinek, to wam polecam, żebyście sobie zobaczyli. I Andreas Sztuc, wykładowca jednej z chrześcijańskich uczelni w Izraelu, w Hajfie, zdaje się, dobrze mówię, czyli w tym drugim.
Natania.
Ale to blisko. No już to gdzieś tam blisko, no w północnym Izraelu nad morzem. Wszystko jest blisko w Izraelu. W każdym razie dał nam wykłady dotyczące Jezusa w Starym Testamencie. Czyli co o Jezusie, pośrednio też o Kościele, wiemy ze Starego Testamentu. Bardzo ciekawe, polecam. Jest i ta, no, część wykładowa i bardzo krótki taki wycinek, tam nie wiem, 2-3-minutowy z synagogi w Kazimierzu Dolnym. Powiedziałem, że pokażę wam drugiego apostoła, to jest apostoł Paweł i list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, otwórzmy sobie 14 rozdział. Tam właśnie, bo tu mówiliśmy wczoraj, że ci wszyscy ludzie usłyszeli Żydów mówiących w językach wszystkich pogańskich narodów, jakie były znane w świecie cywilizowanym, nie? Jakie oni mówią, że w ogóle jakie są znane tam na świecie, czy coś to pod niebem nawet mówią, nie? Piąty werset, pamiętacie? 2:5. Zobaczmy apostoł Paweł. I tu Piotr powołuje się na proroka. To, co widzieliście, było zapisane, czyli przepowiedziane. Zobaczcie, to jest jeden z dowodów nadprzyrodzonego charakteru Biblii, że ona zawiera proroctwa kilkaset lat wcześniej często, niekiedy nawet więcej, czy około 1000 lat, a potem widzimy po 1000 czy po kilkuset lat wypełnienie tych proroctw co do joty. To jest właśnie cud Biblii. To jest dowód, że to jest księga od Boga, a nie przez ludzi tylko napisana. Czyli tu mamy najpierw odwołanie do proroka Joela, a Paweł odwołuje się do innego proroka. To jest 14. O. 21 werset i 22 z 14 rozdziału. W zakonie, to jest właśnie Stary Testament, w zakonie napisano: przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego. Ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto, tłumaczy apostoł Paweł, przeto mówienie językami to znak. Zobaczcie, tu apostoł Piotr mówi dokładnie to samo. Albowiem ci ludzie ci nie są pijani, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka. Tu jest ten znak, który został zapowiedziany przez proroka Joela, nie? A apostoł Paweł odwołuje się do innego proroka, do proroka Izajasza. Mówi, w zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. I tu jest ciekawostka, pewnie Rafał to potwierdzi. Kiedy czyta się po polsku, to może ktoś ulec takiej interpretacji, że chodzi tu, że mówienie językami to jest znak nie dla wierzących, czyli nie dla Kościoła, nie dla chrześcijan, tylko dla pogan. Nie? Absolutnie nie. Absolutnie to jest fałszywa interpretacja. Ten znak, on jest do Żydów. Tak czy siak. Rozumiecie? Bo proroctwa Starego Testamentu, które się tu wypełniły właśnie przez zesłanie Ducha Świętego i między innymi przez dar języków, są znakiem dla Żydów. Ale Żydzi dzielą się na dwie grupy. Wierzących i niewierzących. I o tym mówi. Tu jest wierzący i niewierzących. To nie jest wierzących i pogan tutaj, tylko pistis i apistis, nie? Czyli wierzących i niewierzących. Chodzi tu o niewierzących i wierzących Żydów. Czytając teraz, potwierdzasz, Rafał?
To znaczy tutaj ciekawostką jest to, że jeśli chodzi o wierzących, to jest użyty imię słów i to jest pistewon, natomiast jeśli chodzi o niewierzących, to jest przymiotnik użyty i to jest apistos, czyli imię słów to jest odczasownikowa forma, czyli tych, którzy wierzą i dla niewierzących. Tych, dla niewierzących wierzą. Jest...
Tak, ale dalej tym... że tak powiem, źródłosłowem jest słowo wiara albo wierzyć dokładnie, nie? Nie ma tutaj pogan, nie ma etne, nie? Tak jak dzisiaj niektórzy próbują, że to jest dla Kościoła, a to jest poza Kościołem, czyli dla narodów. Absolutnie nie. To jest dla Żydów, którzy się dzielą na tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i na niewierzących. I teraz mówienie językami jest znakiem dla Kościoła, dla wierzących Żydów, można powiedzieć, bo oni stanowią teraz Kościół, znaczy w tym momencie zesłania Ducha Świętego, Kościół składa się tylko z wierzących Żydów. Nie? To musimy pamiętać. Mówienie językami to znak nie dla wierzących Żydów, trzeba dodać, ale dla niewierzących Żydów. I dlatego mamy ewangelizację. Apostoł Piotr wraz z 11 staje przed tym tłumem niewierzących Żydów, którzy, wow, co to się dzieje? Słyszymy o Bogu, ale w pogańskich językach. I na tej bazie zaczyna Piotr mówić Ewangelię o Chrystusie, o tym, co znaczy śmierć Chrystusa. Możemy sobie przejść do końca tej mowy, oczywiście będziemy ją szczegółowo analizować. Zobaczcie 38 werset, żebyście zobaczyli, w którym momencie następuje, można powiedzieć, przełamanie. A Piotr do nich: upamiętajcie się, czyli nawróćcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. I w tym momencie nawracają się i tam jest mowa, że 3000 ludzi zostało w tym momencie pozyskanych dla Chrystusa. Pierwsza ewangelizacja, 100 osób liczy Kościół, 120 po pierwszej ewangelizacji, zadanie dla maturzystów. Ile liczy Kościół? 123 tysiąc. Nie. Ja nie muszę matury zdawać, to nie będę się gimnastykował nad tym zadaniem, ale tu można sobie policzyć, ile Kościół liczy po ewangelizacji, której świadkami tu jesteśmy. Co jeszcze? Aha, możemy zobaczyć to proroctwo, bo z Joela będziemy czytać, a zobaczmy proroctwo z Izajasza, na które powołuje się apostoł Paweł w Koryntian. To jest szerszy kontekst, to jest 28, tam jest pokazane ta starszyzna żydowska, ich kapłani i prorocy to są pijacy, którzy żyją kompletnie niemoralnie, którzy całkowicie lekceważą Boże nakazy, którzy odrzucają karcenie, Bóg wysyła do nich proroków, a oni gwiżdżą na to i tu możemy, które sobie zobaczymy tam wersety. No werset 8, zobaczcie jakim językiem Biblia operuje, to tak. Bo wszystkie stoły ich, tych przywódców Izraela, aż do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin. Noż jak tak można w kościele mówić, jeszcze to nie uchodzi. No dobrze, to zostawmy. Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie, czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi, bo paple przepis za przepisem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. Zaiste, przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu. Bóg przemawia do Izraela w ich języku, w hebrajskim. A oni pijani i zażygani się śmieją z tego. Karą za to jest właśnie ten znak. Przez język pogan teraz was upokorzę. To przez język ludzi, którymiście pogardzali, będę do was mówić. Także to jest właśnie zapowiedź tego cudu, który tutaj mamy, czyli daru języków. On pojawia się zarówno tu, jak i u proroka Joela. I jeszcze raz powtarzam, dla kogo to jest znak? Nie dla Polaków, nie dla Eskimosów, nie dla Dolnego Kongo czy jakiegoś tam innego. To jest znak dla niewierzących Żydów. Kropka. No to ja tyle na dziś. A jak Bóg da, w czwartek zajmiemy się treścią mowy apostoła Piotra. Tu już wiemy, co to znaczy. Bóg skończył przemawiać do Izraela. Bóg rozpoczął przemawiać do świata. Żydowscy apostołowie jeszcze tego nie rozumieją. Pokazywałem wam w 10 rozdziale, kiedy ten apostoł Piotr jest wezwany do pogan. Oni zebrani czekają, żeby im powiedział, jak poznać prawdziwego Boga. A on ich pyta, po coście mnie wezwali? No taki joke. Nie, nie, to naprawdę w 10 rozdziale jest. Tu widzimy plan Boga. Skończył z Żydami. Teraz przechodzi do perspektywy całego świata. I zesłanie Ducha Świętego, które rozpoczyna Kościół, pokazuje, że Bóg teraz mówi językami wszystkich narodów. No patrz, a polscy narodowcy są wyznania nie narodowego, tylko uniwersalnego. To są globaliści, a nie narodowcy. Każdy porządny narodowiec powinien być protestantem. Ale to może będą jakieś pytania albo komentarze. Czy ktoś z was chciał coś wytłumaczyć, coś dodać do tego wprowadzenia już do samego kazania apostoła Piotra? Ja będę miał jeszcze dwa ogłoszenia. Już mamy te linki wykładów na temat Starego Testamentu, co jest tam o Jezusie. A, i możemy puścić ten wycinek. To na koniec wam puścimy. Żyd w synagodze wzywa Polaków do nawrócenia do Chrystusa. No to jak się komuś w głowie nie pomiesza, to znaczy, że uważnie słuchał i niezły kozak. A poproszę też, żeby pokazać teraz linki do tych wykładów, co tam jest bardzo ciekawe też, co jeszcze nie zostało wypełnione z proroc starotestamentowych o Chrystusie, czyli o drugim przyjściu Chrystusa. Czy jest jakiś komentarz, jakiś głos, ktoś coś odkrył, czymś się chce podzielić? To kilka minut jeszcze na to mamy. Ja za chwilę mam jeszcze drugie ogłoszenie.
Mariusz Borucki, no właśnie problem z tym, że całkiem sporo katolików twierdzi, że księża, biskupi to jacyś następcy apostołów i dlatego Kościół rzymskokatolicki jest najlepsiejszy. I ślepo tego bronią.
No, gdyby oni byli następcami apostołów, no to mniej więcej tak raz w miesiącu byśmy mieli jakąś nową księgę Biblii, nie? Bo list pasterski apostoła, znaczy tego biskupa tam Tarnowa, biskupa Peplińskiego, biskupa jakiegoś, nie wiadomo tam jeszcze jakiegoś i ciągle by Biblia nam puchła, a jednak moja nie puchnie. Twoja puchnie? No to znaczy, że apostołów nie ma. Do widzenia. Czy jeszcze mamy?
Konrad, mam taką myśl nawiązującą do ostatniego pogotowia rodzinnego, iż zarówno apostołowie, jak i chrześcijanie byli i będą lżeni ze względu na mówienie o Jezusie. Przykład, jakoby byli pijani.
No tak. To się zdarzało Jezusowi. Jezus powiedział, że będzie się też zdarzało nam. I kiedy Kościół, zobaczcie, jest założony, można powiedzieć, nie? Kiedy Duch Święty zstępuje, już część Żydów, tu akurat, ale później to się przerzuciło na wszystkie narody, już wyśmiewa się z chrześcijan, mówi, że to banda pijaków. I to jeszcze młodym winem się opili. To tak, że niby gorzej jeszcze chyba, nie? Że jacyś tak nie mogli wytrzymać, aż to się wino zrobi i się wzięli i popili tym młodym. Tak jakoś to rozumiem. Bo jakby byli z Platformy, to by pili ilość tam letnie whisky i z cygarami, nie? A oni tam młodym winem tylko, to znaczy jacyś wieśniacy tacy z Galilei. Ale o tym mówiliśmy wcześniej. Czy jeszcze ktoś? Czyli nudno było. No ja tak rozumiem. Jak nie ma głosów. No dobrze. Nikt tu z nas nie ma głosu? O, dzięki. Ktoś się zlitował. Cześć Arek, na ciebie mogę liczyć.
Widać, że apostołowie dostali jakiejś odwagi nagle i powera. Wcześniej się zabunkrowali, pochowali się po kątach, a teraz nagle głoszą bez obawy. Z głową podniesioną do góry, także.
Mówią także z mocą, masz rację, tak?
Kochone z nim porosły.
To jest pierwsza zmiana, którą widzimy tu. Praktycznie, zobaczcie, skupieni byli na sprawach takich wewnętrznych, tam ustalali, kto ma być tym 12 apostołem. Byli zamknięci, nie? Modlili się, czyli widać, że też pewnie Boga ciągle prosili o ochronę, bali się, a tu wychodzą na największe ryzyko. Ale nie, żeby się zderzyć z Tirem, bo nie o takim debilnym ryzyku mówimy. Oni wychodzą, żeby świadczyć o Chrystusie. Za to mogą zostać ukamienowani. Niebawem jeden z nich, a potem wielu następnych, zostanie zabity za mówienie odważne o Jezusie Chrystusie swoim rodakom. To jest zmiana. Jeśli rzeczywiście nawrócisz się do Jezusa, twoje grzechy są przebaczone, otrzymujesz życie wieczne, Jezus wchodzi do twojego życia i otrzymujesz moc Ducha Świętego. I to się między innymi objawia tym, że nie możesz nie mówić o Jezusie. Oczywiście nie od razu, tak jak apostoł Piotr, wyjdziesz i będziesz do dziesiątek tysięcy ludzi, bo 3000 się nawróciło, prawdopodobnie słuchało naście, może 20 tysięcy ludzi. Ciekawe, jak oni to... Albo miał gardło jakieś takie strasznie mocne. Jakoś to Bóg zrobił. Być może nie od razu w takiej skali będziesz mówił do ludzi, ale to też jest możliwe. Wielu ludzi z was, takich, którzy dzisiaj może mnie słuchają, teraz się nawrócicie, to za miesiąc powiecie świadectwo i będzie was parę tysięcy ludzi słuchać w naszej telewizji. Także to wcale nie jest takie niemożliwe. Co tydzień są świadectwa poszczególnych z was, którzy jeszcze niedawno byliście w obozie hejterów, wrogów Jezusa, czy ludzi obojętnych na Niego. Pierwszą zmianą będziesz, że tych, których najbardziej kochasz, czyli swojej siostrze, rodzicom, żonie, będziesz chciał powiedzieć o tym, co się z tobą stało. To jest właśnie działanie Ducha Świętego w nas. Dzięki. Ktoś jeszcze? Tam widzę, się szykuje.
Odnośnie tego, że apostoł Piotr i też Koryntian wspominają proroctwa ze Starego Testamentu, to też doświadczyłem w rozmowie z Żydami z Izraela też, że jak mówi się mu o Nowym Testamencie, czy jakieś takie, próbuje się wytłumaczyć to na podstawie Nowego Testamentu, czy słowa Jezusa, to od razu odrzucają, nie chcą słuchać, nieważne jaki Żyd religijny, niewierzący, ale nawet ten niewierzący, jak zaczyna się mówić, że jest w Biblii, jest w Starym Testamencie, to zaczynasz właśnie słuchać. To przykro jest, bo jest bardzo dużo wartościowych rzeczy w Nowym Testamencie, ale niestety to oni muszą najpierw przyjąć stary i później dopiero mogą rozważać te nowe. Jak nowy mówisz, to od razu klapa na oczach i uciekają albo wkurzają się.
Jakbyście chcieli, to na naszym kanale chyba w ostatnią sobotę wieczorem jest ten zakazany rozdział, też oczywiście z Izajasza, z proroka, o którym dzisiajśmy mówili, 53 i reakcje Żydów właśnie, to mniej więcej zobaczycie to, co Iwan na własnej skórze odczuł. Ja tylko dodam, tu na jednym z pomyśl dziś mówiłem, widziałem na własne oczy ewangelizację Żydówki pod ścianą płaczu, bez Starego Testamentu, tylko na zasadzie skojarzeń. Tam jedna z sióstr w Chrystusie, Marysia, podeszła do niej i zapytała ją, dlaczego myjesz ręce? Mówi, no przecież muszę się oczyścić przed spotkaniem z Bogiem. Jakoś tak, nie? Tam wspominam to. A on mówi, ale czy nie myślisz, że to należałoby serce oczyścić? Ona mówi, o, masz rację. To jest zewnętrzne oczyszczenie rąk, nie? To można sobie zdezynfekować przy koronie, ale nie ze względu na Boga. To trzeba by serce mieć czyste. I dalej jej mówiła o Mesjaszu, po co przyszedł Jezus Chrystus.
Ale to nadal nawiązanie do zwyczajów jakby ze
Starego Testamentu. Tak, no, masz rację, absolutnie, że ona zrozumiała, że to mycie rąk przed ścianą płaczu, czy w ogóle przed świątynią, nie, to była zapowiedź obmycia przez Jezusa Chrystusa, jego krwią, już nie wodą, ale krwią, bo tylko ona może zmyć z nas grzechy. Tyle. To jeszcze ja mam ogłoszenie, tak wzbraniam się, no ale jednak tym razem was poproszę, bo jak widzieliście, ci, którzy są z nami, szczególnie jak studiowaliście list do Filipian, to ze swoimi przyjaciółmi apostoł Paweł nie wahał się mówić o pieniądzach. Kiedy miał takich troszkę hejterów, wrogów, czy zbuntowany kościół, to pamiętacie, jest jedno zdanie takie ogólne, nie? W liście do Galacjan, nie? W liście do Filipian to jest bardzo dużo na ten temat i apostoł Paweł mówi, że właśnie na tym polega przyjaźń. No to ja was potraktuję tak jak z listu do Filipian, jako moich przyjaciół. Wiecie, że nasza telewizja nie dostaje manny z nieba, być może kiedyś ten czas wróci, na razie nie ma. Utrzymujemy się z datków naszych widzów. I nie chodzi o Kościół, bo Kościół no to się utrzymuje z tych, którzy do niego należą. Ale telewizja jest projektem, który przerasta możliwości finansowe jednego nawet kościoła. To jest naprawdę wielki projekt, gdzie zaangażowanych jest wielu ludzi, wiele sprzętu i różnych innych czynników. I to rzeczywiście co miesiąc konieczne są pieniądze, żeby to utrzymać. W tym miesiącu mamy problem. Zwykle 1000 osób nas finansuje. Nazywamy tę akcję 1000 gitar nam gra. Tacy starsi widzowie to będą pamiętać taką piosenkę. 1000, no liczymy, że kiedyś tam będzie i więcej, ale na razie jest 1000. I to już prawie półtora roku udaje nam się to robić. Nie, wcześniej o tym wam nie mówiłem, bo nie było to zagrożone, te 1000 osób. W tym miesiącu jest ciężko. Zostało parę dni, a trzeba jeszcze niecałe 300 osób, żeby było, żeby był ten 1000. Stąd zwracam się do was. Zakładam, że tu jest kilka nowych osób. Żebyście rozważyli, czy nie wesprzeć nas przynajmniej w tym miesiącu, w maju. Oczywiście nie chodzi nam o wielkie sumy. 5, 10 zł, bo ważne jest, żeby z drugiej strony pojawił się człowiek, który w sposób realny chce nas wesprzeć. Stąd ta prośba. Poproszę jakąś tablicę, gdzie jest ten numer konta, tam na kilka sposobów można wpłacać na naszą telewizję, jakimiś tam PayPalami, zleceniem z konta. No to jak tam już ktoś chce. To ja tyle. Czy ktoś chciał coś dodać jeszcze na koniec? To może ktoś chciał się pomodlić. Można też z komunikatora. Radek.
Panie Boże, dziękujemy ci za ten wspólny czas tutaj studiowania Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za zbawienie, za to, że możemy cieszyć się, że należymy do Ciebie i na wieki będziemy z Tobą. Też dziękujemy Ci, że dałeś nam Ducha Świętego i też to On nas uzdalnia, daje odwagę, uzdalnia do tego, żebyśmy byli Twoimi świadkami. Chwała Tobie, Boże. Amen.
Amen. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni słuchając tych wykładów, ci, których zaciekawił ten temat związków Starego Testamentu z Jezusem, z wypełnieniem proroctw mesjanistycznych. A teraz zapraszam was do synagogi w Polsce, do synagogi w Kazimierzu Dolnym, gdzie Żyd po polsku będzie ewangelizował Polaków katolików.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć coś. To, co Jezus, te prawda, że Jezus zmartwychwstał, to pokazuje, że Bóg Ojciec akceptował ten ofiarę. Wiecie, w Stary Testament Kain, on nie wiedział, czy Bóg będzie akceptował ten ofiarę. On dał ten ofiarę i potem my nie wiemy, jaki znak miał, ale Bóg to nie akceptował. W Nowy Testament, Bóg akceptował ten ofiarę od Jezusa. To jest już gwarantowanie.
Pytanie jest, czy my akceptujemy ten ofiarę. To jest ta pytania. Bóg już akceptował 100% gwarancja. I pytania jest, jak, gdzie my stoimy, gdzie ty, wy stojecie. I chcę zachęcić was, jak ktoś tutaj jest, który nie jest, nie należy się do Chrystusa, belong to Christ, chcę zachęcić. Nie czekajcie, aż jest za późno, bo będzie czas, gdzie jest za późno. Wierzycie w Chrystusa. Idźcie na kolana przez Chrystusa. Dajcie Go chwała, dajcie wasze życie Chrystusa. I tak będziecie Jego i On będzie wyczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na koniec. Amen.